Moim naszym gościem jest dzisiaj Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie. Dzień dobry, Ula.
Dzień dobry.
No właśnie, takie pierwsze pytanie. Zastanawiałam się, jak je zadać. Czego nie widać po nas?
To jest pytanie bardzo dobrze otwierające naszą dzisiejszą rozmowę, Kasiu, bo nie widać po nas wszystkiego, czego nie chcemy pokazywać. Nie widać po nas często emocji, tych prawdziwych. Nie widać po nas tego, co czujemy w środku. I bardzo często maskujemy wszystko, co nie chcemy, żeby było widać na zewnątrz. I dlatego właśnie Fundacja Nie Widać Po Mnie, bo często właśnie zaburzeń psychicznych nie widać.
Pytanie, czy wszystko powinniśmy pokazywać na zewnątrz? Właśnie ten spektrum różnych, przeróżnych emocji.
I tu się mam sama w sobie taki pewien dysonans, bo z jednej strony rzeczywiście w świecie zawodowym, szczególnie na jakichś ważnych stanowiskach, czy w ogóle w pracy, nie powinniśmy okazywać słabości, bo jest to bardzo źle odbierane środowiskowo. Ale kiedy stajemy się takimi zimnymi pracoholikami, to czy to jest dobrze dla nas samych? Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Emocje odróżniają nas od innych istot i ja bym się ich nie bała. Oswoiłabym je na pewno.
Teraz mi się zapala taka czerwona lampka i jak mówisz o emocjach, a jeszcze zestawiamy to na przykład to z pracą, to wiesz, jak pokazujemy, to mówią, no rozhisteryzowana, wiesz, nie panuje nad emocjami tak. I tak dalej. Czasami działa to w drugą stronę.
Tak, i czasami rzeczywiście to pokazanie nadmiernej emocji będzie źle odebrane. Będzie powodowało bardzo często, i z tym też mierzymy się w ramach działań fundacji, że od razu osoba słyszy, ty idź do psychiatry, ty jesteś nienormalna i mamy kolejną stygmatyzację. Te emocje coś o nas mówią. To jest moment, kiedy powinniśmy zastanowić się, czy nie powinniśmy właśnie skorzystać z pomocy specjalisty, żeby umieć sobie z nimi radzić. To nie jest tak, że wszyscy to potrafią robić. My się z tym nie uczymy. Czy my się z tym nie rodzimy. My się tego musimy nauczyć. Więc pytanie do nas, jak sami do tego podejdziemy.
No właśnie, jak to się zmienia na przestrzeni chociażby ostatnich lat, bo z pewnymi nawet terminami, typu już wspomniałaś psychiatra chociażby. Już nie mówię też o psychologu, ale trochę się oswajamy.
Tak, na pewno się oswajamy i nawet w jednej kampanii, którą w zeszłym roku realizowaliśmy w Fundacji Wyprostuj Spojrzenie, sprawdzaliśmy, co myśli społeczeństwo a propos zaburzeń psychicznych, na przykładzie depresji i schizofrenii, a także epilepsji, bo chodziło o choroby także związane z degeneracją układu ośrodkowego układu nerwowego. I tam społecznie my coraz lepiej te choroby odbieramy. Jesteśmy bardzo społecznie gotowi, żeby pomóc bliskim, jeżeli powiedzieliby, że mają chorobę, ale sami do tej choroby byśmy się nie przyznali, właśnie udając, że wszystko jest w porządku.
Nie wiesz, to są jeszcze takie lata, może nie tylko, że zaniedbań na pewno edukacyjnych, ale tych wszystkich właśnie takich określeń, które stygmatyzują psychiatra, żółte papiery, prawda? No, mieszkamy akurat w Warszawie, no, ale jest wiele miejscowości pod Warszawą, mniejszych, gdzie ludzie po prostu niezbierzalnie się wstydzą.
Tak, oczywiście i słyszą o brzydkie epitety. Zresztą prawie 1/4 badanych spotkała się bądź sama doświadczyła hejtu i przemocy też słownej i fizycznej wynikającej z tego, kiedy ktoś przyznał się do swoich emocji i do zaburzeń. Więc to się nadal dzieje i to jest na porządku dziennym. Myślę, że tutaj nie do końca respondenci powiedzieli wszyscy, że z czymś takim się mierzyli, bo było im po prostu wstyd. Kolejny punkt stygmatyzacyjny, więc nie mówimy o emocjach. Jeśli już mówimy, to może to być społecznie źle odebrane. Nie jesteśmy na siebie wzajemnie wrażliwi. Uwielbiamy oceniać naokoło, często przyklejając po prostu łatkę, która boli.
Ale wiesz, ale to się nie zmieni.
Nie.
Bo zawsze lubiliśmy oceniać.
Tak.
Patrzymy na kogoś, oceniamy, mamy jakieś tam swoje myśli. Nawet jeżeli ich nie wypowiadamy na zewnątrz, no to jednak budujemy sobie jakąś opinię. To teraz pytanie jest takie. Co powinniśmy ukryć? Albo jakie sygnały powinny wskazywać nam i podpowiadać, że to jednak jest już żółta, może nawet i czerwona lampka, że trzeba tej osobie pomóc?
Jeżeli mamy z tą osobą stały kontakt, to ja bym zwróciła uwagę wtedy, kiedy ona zmienia swoje zachowanie względem nas czy otoczenia, robi coś, co do tej pory nie było w jej standardowym zachowaniu, kiedy manifestuje inaczej swoje potrzeby, kiedy jest zbyt wybuchowa, kiedy sytuacje, które dotychczas jej nie drażniły, drażnią ją nie tylko jednorazowo, bo każdy może mieć zły dzień, pozwólmy sobie na to, ale kiedy te złe emocje do niej wracają stale i to trwa nieprzerwanie przez minimum 2-3 tygodnie.
I co, to depresja?
Nie mogę tego powiedzieć, bo nie diagnozuję. Ja bym wtedy powiedziała, jako bliska takiej osoby, jeśli potrzebujesz, jestem obok, pamiętaj, że są osoby, które mogą ci pomóc.
Kto bardziej tłumi emocje? A młodzi ludzie mniej więcej w naszym wieku, czy starsi?
Ja bym powiedziała, że mężczyźni.
A to mnie zdziwiłaś.
Powiedziałabym, że
myślałam, że pójdziemy takim kluczem wieku.
Na razie poszłabym płcią, jeśli możemy, bo rzeczywiście mężczyźni bardzo często ukrywają swoje emocje, bo my im nie pozwalamy społecznie, żeby powiedzieli, że coś ich boli. Oni muszą być głową rodziny, tak? Oni muszą wszystko mieć pod kontrolą i aż nadto ogarniać. Nie chcę tutaj wyjść na niestojącą w ramach prawa kobiet, bo absolutnie nie, tylko dajmy też tym mężczyznom pole do powiedzenia, co oni potrzebują.
Mam takie wrażenie, że to się zmienia powoli. Nawet chyba ta zmiana jest dosyć wyczuwalna, ale ja mówię ze swojego punktu widzenia, z takiego, wiesz, otoczenia gdzieś tam swojego szerszego, czy nawet bliższego, no ale to opiera się na badaniach, na pewnych statystykach, czyli mężczyźni ukrywają dalej emocje.
Tak, mężczyźni ukrywają i najpóźniej sięgają po pomoc. Kobiety częściej i prościej skorzystają z pomocy specjalisty, takiego jak psycholog czy psychoterapeuta. Mężczyzna pójdzie zdecydowanie za późno.
To mamy płeć, a jeżeli chodzi o wiek, to bardziej dzieci, młodzież, osoby mniej więcej w średnim wieku czy starsze?
Myślę, że każdego dotyka to w różny sposób i tak naprawdę będziemy mieli w różnych miejscach różne grupy wiekowe bardziej bądź mniej narażone. Na pewno seniorzy mierzą się z tak zwaną jesienią życia. Wielu sobie nie radzi z tym, że czują się mniej potrzebni, że czują, że odchodzą w odstawkę, tak? Ich na ten boczny tor. Wielu sobie z tym po prostu nie radzi i zresztą takich seniorów mamy też pod opieką w ramach programów fundacji. Jeżeli chodzi o osoby młode...
Zatrzymajmy się na chwilę przy seniorach, bo to też jest ciekawe, bo z racji tego, że wiele widzieli i przeżyli już, czyli mają swoje takie wewnętrzne doświadczenie, no to teoretycznie mogłoby się wydawać, że bardziej potrafią opowiadać o swoich emocjach właśnie z racji swojego doświadczenia, czy komunikować się ze swoimi bliskimi, czy ze swoim otoczeniem.
Na pewno... Bardzo różnie w rodzinach to wygląda, bo pamiętam chociażby jak moja babcia z nami rozmawiała, która przeżyła wojnę i przeżyła te przesiedlenia ze wschodu na zachodnią dzisiaj granicę Polski. Ona o tych rzeczach bardzo nie chciała rozmawiać, ona te emocje mocno w sobie tłumiła i widać było, że ją to boli. Więc myślę, że starsi nie zawsze powiedzą od razu wszystko, szczególnie, że mają przeświadczenie, że przecież oni, no, ta babcia będzie zawsze wspomagała rodzinę i jakby też...
Czyli też jest tą głową rodziny.
Też, bardzo często, oczywiście, czy dziadek, nie? To jest bardzo indywidualna kwestia. Myślę, że moglibyśmy zestawić w ogóle wszystko, co się w danej życiu danej osoby dzieje, żeby powiedzieć, czy bardziej, czy mniej. Na pewno seniorzy są grupą, którą powinniśmy też zwrócić uwagę, bo oni po prostu idą często społecznie w odstawkę. Mamy starzejące się społeczeństwo, co nie zmienia faktu, że oni będą potrzebowali naszego wsparcia i tego chociażby pokazania jak w filmie jednym, że jednak od seniorów możemy się dużo nauczyć.
No jakie macie programy? Jak można ich wesprzeć? Na co skierować naszą uwagę? Albo może po jakie narzędzia sięgnąć?
Mieliśmy kilka programów skierowanych do seniorów. Jeden dotyczył stricte edukacji, gdzie spotykaliśmy się z rodzinami, czy tworzyliśmy materiały edukacyjne dla rodzin, jak zauważyć, że z naszym seniorem w domu może coś dziać się już nie tak. Jakby nie będę tutaj używała mocnych medycznych określeń, bo nie o to tutaj teraz chodzi. Dawaliśmy symptomy, dawaliśmy też jednostki chorobowe, które ze względów na działanie jakichkolwiek innych czynników degeneracyjnych po prostu somatycznie wpływają na odczucia. I na przykład, kiedy mamy seniora, który ma duże nadciśnienie, czy z dnia na dzień musi mieć zrobioną na przykład operację wymiany biodra i nie wiadomo, czy w ogóle po tej operacji będzie w stanie normalnie chodzić i jak szybko się będzie regenerował. To są takie sytuacje, które odbierają im energię, gdzie ci seniorzy się boją. Ten szpital nie kojarzy im się niestety często dobrze. Więc to są takie momenty, gdzie musimy wskazać rodzinie, jak w tego seniora wesprzeć, bądź skorzystać z pomocy i tu wtedy przychodzi na przykład fundacja, czy po prostu psychologowie, psychoterapeuci, których można znaleźć na przykład w centrach zdrowia psychicznego.
A jest taka forma pomocy, że można, nie wiem jakiego słowa użyć, żeby było odpowiednie, ale wynająć asystę dla seniora.
Tak, są te programy pomocy, szczególnie przy gminach, kiedy gdzieś pojawia się asysta dla seniora. I myślę, że to jest bardzo ciekawe wtedy, kiedy my jako dorośli nie zawsze mamy czas zająć się naszymi seniorami. Więc ja bym się takich programów nie bała i chętnie z nich na pewno korzystała, gdybym miała taką sytuację jeszcze.
Dużo się mówi w ostatnim czasie o problemach emocjonalnych dzieci i młodzieży. Jak szeroka to jest skala według też waszych badań, waszego doświadczenia? Jaki to jest generalnie problem w skali całego kraju?
Myślę, że jeżeli chodzi o zdrowie dzieci i młodzieży, to będą to cały czas zatrważające dane, z tego względu, że młodzież coraz częściej traci kontakt ze światem rzeczywistym, przenosi się do tego świata wirtualnego. Mamy ogrom social mediów, mamy ogrom tego też hejtu, który tam się w środku dzieje. Non-stop jakieś nowe challenge. Teraz jest na przykład nowy challenge a propos zażywania środków przeciwbólowych i kto przyjmie więcej. I to też jest szalenie niebezpieczne. Czy rodzice często w tym natłoku codziennych obowiązków, tym jak młodzież genialnie potrafi maskować to, co się z nią dzieje, nie są w stanie takich rzeczy wyłapać.
I teraz powiedziałaś właśnie, potrafię genialnie maskować te swoje emocje, tłumić być może, nie pokazywać się. No to jak, wiesz, no jak to rozpoznać?
Z psychologami, z którymi pracujemy, mówią bardzo krótką rzecz dla szkolenia dla rodziców. Odpowiedź na pytanie, jak było w szkole, okej, to nie jest odpowiedź i rozmowa z rodzicem. Tą relację dziecko-rodzic powinniśmy budować od samego początku. Tą siłę więzi budować tak naprawdę zaraz po narodzeniu się maluszka. Żeby ono czuło w nas wsparcie, a nie tylko stało ocenianie i wypytanie dziesiątek rzeczy, czy zrobiłeś lekcję, czy zjadłeś obiad, czy odrobiłeś pracę domową.
Ja wiem, jestem teraz w roli tego rodzica.
Oczywiście.
Który powie, okej, no fajnie byłoby, chciałabym nawet z tym swoim dzieckiem tak porozmawiać, tylko jest różny wiek, etap jeszcze czasami do tego dochodzi dorastania. I dziecko automatycznie, wiesz, no nie chce opowiadać, tak? I nawet jeżeli wcześniej mieliśmy dobrą więź, nagle jest jakaś bariera, która tworzy się między mną a tym dzieckiem i pytanie, jak, wiesz, wydobyć te informacje z takiego dziecka albo jak spowodować, żeby to dziecko się otworzyło?
Myślę, że na to nie ma jednej recepty, jednej dobrej rady. Myślę, że próbować nie odpuszczać. Wiem, że jest ciężko. Czy mogę sobie to wyobrazić?
Czasami sił braknie.
Czasem sił braknie i wtedy pytanie, kiedy rodzic pomyśli też o sobie. Nie? Jakby mówię z perspektywy też dziecka nauczyciela, gdzie moja mama widzi bardzo wiele rzeczy w szkole, które dzieci zgłaszają. Więc myślę też, że w przypadku tych młodszych klas warto porozmawiać z nauczycielem, czy zauważył zmianę w zachowaniu dziecka, czy my tę zmianę w zachowaniu dziecka widzimy. I może nie brać go na siłę od razu do specjalistów pod pretekstem wychodzimy na spacer, a zabrać go jakby cichaczem do psychologa. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to jakby olewać emocje młodego człowieka i stawiać jakby jemu samemu.
Ale wiesz, jak to jest? Często myślimy, no w olbrzymie. No nic takiego się przecież nie dzieje. Z naszej perspektywy.
Oczywiście.
I myślisz sobie, nie no, czasami to po prostu za dobrze już mają, bo wydziwiają. No takie pojawiają się gdzieś tam określenia. Rzucane czasami oczywiście w nerwach gdzieś, a całkowicie może nieadekwatne do sytuacji. Ale to też powoduje, że my też mówię o rodzicach mniej więcej w moim wieku, czy nawet ciut młodszych, że nie spotykaliśmy się z taką częstotliwością występujących problemów. Co teraz?
Co teraz? Nie bać się szukać pomocy. Próbować na pewno powiedzieć dziecku, że może z nami porozmawiać. Nie oceniać go od razu, tylko dać mu przestrzeń. Co się stało? Opowiedz o tym, co czujesz. Wiem, że te emocje mogą być dla ciebie trudne. Ja też ich jeszcze nie znam. Spróbujmy te emocje nazwać wspólnie. Boimy się często tego, czego nie rozumiemy, czego nie potrafimy nazwać. Próbujmy z nim rozmawiać. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie będzie proste. Ale z drugiej strony to jest nasze dziecko. Nie będziemy walczyć o niego?
No, odpowiedź powinna być oczywista, że oczywiście, że tak. Dzieci się zamykają albo izolują, czy przebywają w swoim świecie. No pytanie, z jakiego powodu, tak? Czy to są konflikty, czy dotyczy to konfliktu z rówieśnikami, czy dotyczy to tego świata wirtualnego, że zatapiają się i właściwie już nie widzą nic poza tym. Co najczęściej obserwujecie?
Na to też nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy przypadek podaje nam inne rzeczy, często bardzo ze sobą skorelowane. Mamy na przykład pacjentów czy podopiecznych fundacji, którzy nie rozmawiają z rodzicami, tłumili hejt, który wylawał się na nich w internecie, bo wrzucili zdjęcie i komuś się nie spodobało tło. Albo oni z kolei też potrafili być hejterami, bo i takie mieliśmy sytuacje już. Więc to, co dzieje się w tym świecie wirtualnym, dla nas dorosłych jest nie do pojęcia, ile tam się potrafi rzeczy wylewać. Tym bardziej nie zrozumie tego ten młody człowiek. On się będzie bał takich sytuacji, zamykał, często ze wstydu, bo nie będzie rozumiał, jak tą pomoc może otrzymać. Więc
A hejter? Bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że mieliście do czynienia nie tylko z osobami, które są hejtowane, ale również z osobami, które są hejterem, czyli właściwie kat, który nagle bym powiedziała, staje się ofiarą.
Tak, też mieliśmy taką sytuację i pamiętam, że nasi psychologowie bardzo długo zastanawiali się, w jaki sposób porozmawiać z tym młodym człowiekiem. Na szczęście zrozumiał błędy, które popełnił i podjął rękawice przeproszenia ludzi, którym zrobił krzywdę. Ale odwaga dla niego, z jego strony ogromna i kibicujemy mu, żeby naprawdę zmienił podejście. Mhm. Nie było to proste.
Z czym dzieciaki i młodzież, tak już ogólnie podejdźmy do, najczęściej się mierzą? To jest depresja, bo o tym się dosyć dużo mówi. Czy to są inne zaburzenia?
To mogą być zaburzenia lękowe. Bardzo często depresja jak najbardziej. I to ta depresja, która będzie bardzo późno zauważona, czy w ogóle nie zauważona, będzie też pojawiała nam się w statystykach prób samobójczych u dzieci. Tutaj świetne badania i raporty przygotowuje na bieżąco Życie Warte jest Rozmowy i też liczba odbiorców, która im wzrasta stale, jest naprawdę budująca, że docierają do osób, które potrzebują tego wsparcia. Także trzymam mocno kciuki za cały zespół Życie Warte jest Rozmowy.
Mówisz o zaburzeniach lękowych.
Tak.
Depresja to już jest inny, kolejny, poważniejszy już krok, to jest choroba. Zaburzenia lękowe. No właśnie, na to zwracać uwagę i nie ignorować takich zachowań dzieci, młodzieży.
Na pewno zwróciłabym uwagę wtedy, kiedy znowu pojawiają się nieadekwatne zachowania dziecka względem tego, co robiło kiedyś. Kiedy na przykład w przypadku tych dzieci w wieku szkolnym pojawia się też jakby moczenie nocne. To też są takie już medyczne momenty, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę, że coś się dzieje. To dziecko przeżywa emocje, których nie rozumie, które go tłamszą od środka i ono w taki sposób manifestuje swoje lęki właśnie. To może być sytuacja, kiedy dziecko zaczyna się jąkać, kiedy dziecko nie potrafi skupić się na codziennych czynnościach, kiedy koledzy mówią, że nie mają z nim kontaktu bądź ucieka tylko w jedną taką bardzo powtarzalną czynność. Naprawdę ilość rzeczy, które może się wydarzyć w życiu takiego młodego człowieka, jest przeogromna i bardzo często nasi pacjenci podkreślają, że jedyne, czego tak naprawdę bardzo potrzebowali, to żeby mama, tata mieli dla niego chwilę, czas wspólny, żeby go przytulili tak jak kiedyś, bo on tego potrzebuje.
To jest niesamowite, co mówisz, bo to właściwie się wydaje, że to jest nic.
To są proste czynności, o których my zapominamy. Piękne jest w prostocie. Mhm. I tu bym na pewno tą uważnością, wrażliwością na drugiego człowieka, nie bójmy się okazywania tych dobrych emocji.
Tymi złymi. Rodzice wtedy mówią. Też rozmawiać z rodzicami. Tak, że takie dziecko mówi, że właściwie chciało tylko, żeby ta mama czy tata znaleźli trochę więcej czasu na rozmowę albo na przytulenie.
Często są w szoku. Właśnie mówiąc, ale to jest takie proste? Wy spróbujcie. Może nie róbcie tego, co wy chcecie. Nie jedźcie na kolejne świetne wakacje, bo wam się wydaje, że tak będzie lepiej. Pytaliście młodego, czego tak naprawdę chce? Mhm. I tu się otwierają. Jest zdziwienie. Naprawdę? On chce po prostu z nami pograć wieczorem w grę w piątek, zamiast iść do kina i jechać na lądowisko.
Czyli otwiera się kolejny taki problem, czyli komunikacji wzajemnej. A to nie jest tak, że rodzice myślą, że właściwie, no właśnie, że oni dają. No przecież to nie jest tak, że zapewne swojego dziecka nie przytulają.
Widocznie nie robią tego w taki sposób i taką intensywnością, jak dziecko by potrzebowało. Oczywiście to nie jest tak, żeby za chwilę nie powstały wirale, że trzeba tylko przytulać i nie będzie zaburzeń psychicznych. I zwracam po prostu uwagę, że powinniśmy być na siebie wzajemnie wrażliwi. Tak zdjąć trochę tą maskę herosów, usiąść i czy zrobić te dwa kroki do tyłu i zastanowić się, co mogę zrobić dla siebie i bliskich.
Czy w momencie, kiedy dziecko mierzy się z poważnymi swoimi problemami emocjonalnymi, ze stanami lękowymi, to jest tak, że to tylko dziecko powinno na przykład chodzić do psychologa, szukać się pomocy już u specjalisty, czy jednak taką pomocą powinna być objęta cała rodzina?
W mojej opinii, też opinii jakby tej całej reformy w psychiatrii dziecięcej, mówimy o środowiskowym wsparciu. Mówimy o tym, że dziecko jest przedłużeniem rodzica. Mówimy o tym, że kiedy choruje dziecko, choruje też całe jego najbliższe otoczenie. Więc powinniśmy otaczać opieką właśnie najbliższych dziecka, zwracać też uwagę na ewentualnie rodzeństwo, jeśli ten nasz pacjent to rodzeństwo posiada, bo często rodzice tak bardzo skupieni już na tym dziecku potrzebującym ich teraz wsparcia, bo na przykład ma depresję i zawożą go co tydzień na tę terapię. Często zapominam też o tym rodzeństwie, które czuje się już w ogóle zostawione i często samo wymyśla bądź nadinterpretowuje emocje po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Bo widzi, że młodszy czy starszy, wtedy kiedy zadziało się z nim źle, otrzymał tą uwagę, której on też by potrzebował i chciał.
Nie uważasz, że to jest pewnego rodzaju paradoks, bo z jednej strony jesteśmy bardziej uświadomieni w wielu różnych kwestiach, jak powinniśmy postępować, a jednocześnie popełniamy tyle błędów na co dzień.
Tak.
Jakbyśmy generalnie nic czasami nie wiedzieli i właśnie nie potrafili wdrożyć tego w swoje codzienne życie.
Właśnie pytanie, czy my to wdrażamy, Kasia? Czy my tego po prostu nie słyszymy? Czy my potrafimy przekuć to, co zobaczymy w mediach, co przeczytamy w świetnych czasopismach czy książkach? Czy potrafimy to przełożyć na codzienne życie? Bo to są takie rozmowy, które też czasami prowadzimy z rodzicami. Tak jak też powiedziałaś, przecież robimy wszystko, co najlepiej. No ale brakuje tych podstaw, brakuje tej komunikacji. To od niej wszystko się zaczyna. Kiedy my nie potrafimy ze sobą rozmawiać i jedni mówią A, a drudzy myślą B, to my nawet nie dogadamy się. W pracy bardzo często, szczególnie w jakichś korporacjach, mamy szkolenia z komunikacji, z budowania więzi w zespole. Tych programów jest ogrom po to, żeby nastawić się na jak największą efektywność pracownika. A czy my jakkolwiek uczymy się, jak rozmawiać ze sobą w domu? No nie.
Zadowolony dom i dobre relacje w domu też na pewno przekładają się na efektywność pracownika, no bo wiadomo, że ta głowa nie jest obciążona już innymi dodatkowymi problemami. Czyli też możemy się w miejscu pracy pewnie skupić bardziej na tym, co wykonujemy, jak wykonujemy.
Oczywiście.
I do czego pewnie dążymy. Więc może te pakiety powinny być bardziej rozszerzone w kontekście relacji
domowych.
Również domowych, prywatnych, czy rozmów z dzieciakami, czy z nastolatkami.
Tak, myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe. Na zajęciach takich warsztatowych, które prowadzimy w fundacji, jak chociażby emocje w rodzinie, opowiadaliśmy właśnie, jak rozmawiać, jak zwracać uwagę na te trudne emocje, jak je dostrzegać. I bardzo dużo rodziców korzystało z tych zajęć w ubiegłym roku. One odbywają się też teraz. Są zapisy otwarte na stronie fundacji. Pewnie w marcu będą kolejne zajęcia, więc zachęcam do skorzystania. Nasi psychologowie i psychoterapeuci mówią i sprzedają dobre tipy, jak dogadać się.
Sprzedaj dwa chociaż.
Nie chciałabym zawiera tutaj zdradzać, bo dziewczyny czy panowie dostosowują program, ale jedyne co mówią, popatrzcie przez dzieci tak, jak patrzyliście na nich, gdy byli mali. Przytulaliśmy tego malucha, dbaliśmy o wszystkie jego emocje, zauważyliśmy każdy grymas na twarzy. A im bardziej ten nasz młody dorastał i to mniej zwracamy na niego uwagi. To nawet
zwracam uwagę, bo wiesz, mam wrażenie, że już to dziecko być może, nie to, że staje w obronie rodziców, którzy nie zwracają uwagi na swoje dziecko, ale tak sobie myślimy, mamy też inne rzeczy na głowie, świat pędzi, gdzieś też jesteśmy między jedną czynnością a drugą.
Tak.
Dziecko już dorasta, powinno się samo ogarnąć, być bardziej samodzielne. Mamy ten parasol i klosz nad nim, ale też chcemy, żeby zaczęło gdzieś tam funkcjonować już bardziej samodzielnie.
No, nawet byłoby zasadne, żeby był młodym takim świadomym dorosłym.
No
tylko czy my mu dajemy jakby tą poduszkę do popełniania błędów, czy my go stale nie oceniamy, jak przyniesie złą ocenę ze szkoły. On już był oceniony. Tam nauczyciel zrobił swoje. To usiądźmy.
A to cały czas się zdarza?
Tak.
Nagminnie, w sensie, że właśnie ci rodzice są tacy oceniający?
Z dziećmi, z którymi mamy kontakt, tak.
Mhm. Czyli komunikacja, ocenianie?
Oceniania, tak. I po prostu otworzenie się na te dobre emocje. Każdy są okej, bo każdy musimy się nauczyć wyrażać i dobre i złe. To nie jest tak, że obronimy kogoś od tych złych emocji, bo to jest niemożliwe w jakimkolwiek świecie byśmy nie żyli. To nie jest tak, że tych złych emocji kiedyś nie było. Kiedyś było więcej wojen, więcej walk terytorialnych. Teraz może nie mamy ich tak mocno, ale Na pewno wojna w Ukrainie wcale nie pomagała. Bardzo wielu pacjentów dzwoniło z przerażeniem, czy mówiło na zajęciach w szkołach naszych warsztatowych, że oni trochę nie wiedzą, bo rozmawiali rodzice w domu na temat wojny i oni nie wiedzą, czy za chwilę będą mieli do czego wrócić i nie stracą swoich ukochanych zabawek. Dzieci będą przekładały te rzeczy bardzo często na to, co dla nich jest najważniejsze. Nie możemy oczekiwać od 8-latka, że on zrozumie, dlaczego dzieje się wojna. On będzie myślał o tym, czy nie straci swoich zabawek.
Czyli coś, co dla niego jest największą wtedy wartością, tak. I takimi skarbami, które gdzieś miał i też i pielęgnował. Czy istnieje takie pojęcie jak depresja medyczna?
Depresja medyka?
Nazywam to medyczna, ale może być medyka, bo w sumie o medyka mi chodziło.
Tak, jest to bardzo ciekawe i złożone zagadnienie, bo zaburzenia lękowe, zaburzenia psychiczne czy depresja w zawodach medycznych też się zdarza. To nie jest tak, że to jest odosobniony przypadek i tego nie ma. Medycy są bardzo wysoko funkcjonujący w zaburzeniu. Oni będą przecież nadal chodzili do pracy. Oni będą wykonywali tam swoje obowiązki najlepiej, jak potrafili. Nam się będzie mogło czasem wydawać, że ten pan doktor trochę z nami nie porozmawiał, czy pani doktor nie miała dla nas tyle czasu, a on wie, że jeszcze ma 50 pacjentów dzisiaj do przyjęcia, bo takie sytuacje się też zdarzają. Więc on wykona wszystkie swoje prace, ale wróci do domu i poczuje, że tam nie ma sensu bycia. Mhm. I zaczną się problemy. Różne. Brak chęci do życia. I życie tylko tym, że rano wstanę i pójdę na dyżur. Bądź myślenie, czy na pewno zrobiłem dobrą decyzję. Czy na pewno mogłem popełnić błąd, bądź zrobiłem coś gorzej, lepiej. Jakie będą tego konsekwencje? Czy ten pacjent, co był o 7:30, to dostał receptę na co chciał? Czy też nie chcę, czy na co chciał? Duże uogólnienie, tak? Mhm. Ale na to, co potrzebował, czy zapomniałem o jakimś leku? Medycy bardzo często oklaskiwani przez nas także w trakcie pandemii. My jako bohaterowie przecież wychodziliśmy na balkony, byliśmy im brawo.
Pamiętamy tę scenę jeszcze do dziś.
Dokładnie. Te wielkie plakaty czy murale malowane na mieście dla medyka. Postawiły ich w takiej roli herosów, bogów. Zresztą nawet popkultura i słynny film Bogowie też stawiał ich w takich trochę takiej sytuacji nad człowieka. Mhm. Ale to jest człowiek, który ma emocje, który też może mieć gorszy dzień, ale idzie do pracy i robi ją najlepiej, jak się da. Nie mówię o tym, że popełnia ogrom błędów, bo w większości tego nie robią, ale odpowiedzialność, z jaką żyją, jest ogromna.
Ale ta, nazwijmy, nawet w cudzysłowie, depresja też ich może dopaść, albo w ogóle depresja, tak? Czy jakieś zaburzenia lękowe, co znowu jest takim paradoksem, bo kto jak kto, ale lekarz
też buty wchodzi.
Właśnie, powinien sobie przynajmniej wiedzieć, jak sobie może pomóc. Ale dobrze powiedziałaś, no to jest tak. A propos tego, że szewc bez butów chodzi.
Ponad 50% badanych medyków w badaniu, które robiła Fundacja Nie Widać Po Mnie już 2 lata temu, teraz jesteśmy w kolejnym badaniu, gdzie nastawiamy się na wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia, nie tylko stricte medyczne, ale także administrację, która w tej ochronie zdrowia pracuje. To w tych pierwszych badaniach, Kasiu, ponad 50% medyków mówiło, że ma objawy depresyjne, ma epizody depresyjne.
Dużo?
Dużo. 40% myślało o odejściu z zawodu lekarzy.
To też dużo?
Dużo. Największy, jeżeli miałem podać specjalizację, która najgorzej wypada w badaniach, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, są to lekarze onkolodzy. Oni, mimo że próbują zrobić co się da dla pacjenta i naprawdę chcą uratować życie ludzkie, w wielu momentach, kiedy my, nie badając się regularnie, przychodzimy do nich za późno, nie są w stanie nic zrobić.
Taka walka z wiatrakami.
Tak.
Dla nich.
Oczywiście. I brak takiego poczucia
sprawczości.
Też, ale takiego małego sukcesu. Nie? Oni się cieszą tym, że dany wynik, parametr krwi się jednego dnia poprawił, ale za 3 godziny on na przykład spadnie. I tam naprawdę onkolodzy mają bardzo, ale to bardzo ciężką pracę, która odbiła się na ich wynikach. Ponad 70% onkologów może mieć objawy czy nawet depresję.
Jedna informacja, która swego czasu mnie bardzo zdziwiła, dotyczy lekarzy, ale którzy nie zajmują się ludźmi, a zwierzętami, czyli weterynarzy, że właśnie wśród weterynarzy jest najwięcej podejmowanych prób samobójczych.
Tak, weterynarze w ogóle najwięcej...
To mnie bardzo zdziwiło.
Tak.
Nie wiem, czy powinno, czy nie, ale zdziwiło.
Zdziwiło. Nas też zdziwiło, kiedy zaczęliśmy pracę nad projektem Wyspa Wsparcie dla Medyka i tam już wtedy nasza dr Magda Flaga-Łuczkiewicz, będąca też pełnomocniczką Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw zdrowia lekarzy, zwracała uwagę na zdrowie weterynarzy. Mówiąc, Ula, oni najwięcej mają prób samobójczych, oni największy mają dostęp do bardzo silnych leków uzależniających, tak zwane te końskie dawki w ich gabinetach. Oni w ogóle mają do tego jeszcze prostszy dostęp i oni też nadużywają tych środków, informacji, które mamy od współpracujących z nami weterynarzy najwięcej.
Wrócę jeszcze na chwilę do dzieci, bo tak przeszliśmy prawie przez wszystkie i grupy wiekowe i trochę też i płeć, ale sporo mówiliśmy o dzieci i młodzieży. Bo mówiliśmy o zaburzeniach, jakie występują, z jakimi problemami dzieciaki się mierzą, jak to wygląda, jeżeli chodzi o też podejmowane próby samobójcze, relacje rodzic i dziecko. Pytanie jeszcze, jak na w tym wszystkim powinna zachować się szkoła i czy są właśnie odpowiednie narzędzia. No, trochę zmiany dokonało się na przestrzeni ostatnich lat w szkole. Pytanie, czy te założenia, które są proponowane, one idą w słusznym kierunku? I czy one rzeczywiście mogą pomóc wychwycić, jakie dziecko z jakimi problemami się mierzy? Albo pomóc fizycznie temu dziecku?
Na pewno rozmowa o szkole wbija bardzo kij w mrowisko całej tej naszej
dobrze, to jest takie
rozmowy. I rzeczywiście ja przy tematach szkolnych jestem dość ostrożna, ale to pewnie dlatego, że moja mama jest nauczycielem. I z jednej strony widzę, jak wygląda szkoła, prowadząc tam często zajęcia w ramach działań fundacji, czy pamiętając jeszcze, jak ta szkoła wyglądała, kiedy sama do niej chodziłam. A z drugiej widzę tego przemęczonego 25- czy 30-letnim stażem nauczyciela, bo młodzi to do tego zawodu się nie garną. Ten zawód nie jest szanowany, to jest zawód bardzo słabo i wynagradzany, i oceniany społecznie. Bo przecież nauczyciel ma zrobić w szkole wszystko i to najlepiej rodzice bardzo często. Co też jest trudne, oddają do szkoły tego malucha czy tego nastolatka, zróbcie coś z nim. I co szkoła może zrobić, kiedy to właśnie dziecko jest przedłużeniem rodzica, a środowiskiem dziecka nie jest tylko szkoła. Ale z drugiej strony, to często właśnie w tej szkole dziecko z jednej strony może otrzymać wsparcie, którego nie otrzyma w domu, bo ten dom jest trudny. Nie będę używała na razie mocniejszych słów, uznajmy, dom jest trudny. Ale z drugiej strony to szkoła generuje bardzo wiele tych problemów, z którymi później rodzic mierzy się w domu. Więc znowu nie ma na to jednej recepty. Myślę, że szkoła potrzebuje dużej reformy, jeżeli chodzi o to, jak zrobić z niej znowu bezpieczne miejsce.
No tak, tylko mówimy zawsze takimi okrągłymi zdaniami, że potrzebuje dużej reformy. Ale dużej reformy to znaczy co? No więcej psychologów w szkole, których oczywiście brakuje, więc to jest generalnie już punkt, który jest nierealny do zrealizowania.
Tak, nierealny.
A więcej godzin wychowawczych, gdzie można zapraszać.
Gdzie ja z drugiej strony włożę specjalistów, jak jest tak napakowany program, nie? Więc rzeczywiście szkoła potrzebuje mieć narzędzia, żeby móc jakby dotrzeć łatwiej do rodzica. Mam na myśli tutaj narzędzia w postaci otwartości rodziców na rozmowę ze szkołą, żeby nie zakładali, że ci wszyscy nauczyciele chcą zrobić krzywdę dziecku. Mhm. Bo to często są adwokaci dzieci. Oczywiście znam masę przypadków i sama pewnie bym wymieniła ze swojego szkolnego doświadczenia kilku nauczycieli, którzy też nas nie traktowali najlepiej, ale to zawsze możemy zgłosić informację, że na przykład nauczyciel zachował się niestosownie i zastanowić się, dlaczego wtedy z radą rodziców czy ze szkołą. Ale tak jak mówię, naprawdę nie biłabym w nauczycieli, bo wiem, jak bardzo są przeciążeni, jak bardzo też oni nie mają wsparcia, kiedy tak wiele działań politycznych opiera się na szkole. I pewnie tak zawsze będzie, niestety. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie moje spostrzeżenie, jak można byłoby to funkcjonowanie szkoły poprawić, to naprawdę, naprawdę poszłabym w opcję szczerych rozmów, a nie takich bardzo, bardzo sztywnych ram, że dziecko musi odpuścić 10 razy jakieś zajęcia, czy musi wypełnić jakieś cały czas nowe zadania, bo nie ma w tym człowieczeństwa wszystkim.
A propos szczerych rozmów, to mamy tutaj takiego marzymisia.
Tak.
Ładna nazwa przy okazji. To akurat do młodszych dzieci to może jest taka szansa. Ten miś ma tutaj taką kieszonkę, gdzie można wkładać takie karteczki z marzeniami, które pisze dziecko, czy może rysuje w zależności od wieku. Ale to może właśnie jest taki punkt wyjścia do budowania trochę innych relacji, że potem jak jednak wykłada te karteczki czy rysunki z rodzicami, to nawiązuje się trochę zupełnie inny kontakt właśnie o tych marzeniach i o tych potrzebach. Chociażby tych najmłodszych.
Tak, to jest marzymiś, który dla fundacji doszyła moja koleżanka Kasia Sosińska, bandankę Nie widać po mnie. Misie, które Kasia tworzy, są wyjątkowe, bo pozwalają marzyć i pokazywać, że marzenia dotyczą wszystkich, niezależnie od wieku. I te misie, te dokładnie, którego Kasia trzyma w ręku, jego bracia i siostry trafiły do pacjentów w szpitali psychiatrycznych na święta.
Tomasz, mówmy, nie widać po mnie, a właśnie odwrotnie, może niech będzie widać po nas różne emocje. Ula, dzięki piękne za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Mam nadzieję, że wypracujemy nad komunikacją. Mówię my w kontekście głównie rodzic i dziecko.
My wszyscy. Każdemu się to przyda.
Dzięki bardzo.
Dziękuję.